Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
A gościem Poranka Wnet jest Mariusz Kamiński, europoseł, Prawo i Sprawiedliwość, były szef MSW, ale też twórca CBA, które ma być rozwiązane. Taka jest decyzja gabinetu Donalda Tuska. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
Dlaczego Donald Tusk chce rozwiązać CBA?
No, odpowiedź jest prosta. Tusk, ta ekipa chce być całkowicie bezkarna. Bezkarna również w przyszłości. Tusk ma swoje jako premier doświadczenia z CBA. Mówi o pierwszym premierostwie Tuska, kiedy liczył on na to, że zwasalizuje tę instytucję, że uśpi ją całkowicie, że jego ludzie będą mogli być bezkarni. Wtedy to mu się nie udało. Mimo tego, że rządzili, CBA funkcjonowało tak, jak powinno funkcjonować, jak to jest taki bardzo istotny mechanizm zabezpieczający państwo przed korupcją. Wyspecjalizowana formacja do zwalczania tej szczególnie groźnej przestępczości, jaką jest przestępczość korupcyjna, no bo naprawdę trudno sobie wyobrazić bardziej groźną przestępczość z punktu widzenia demokratycznego państwa i społeczeństwa niż przestępczość korupcyjna. Więc wtedy mu się nie udało zapanować nad CBA. CBA robiło swoje, zbierało informacje, zbierało dowody. Przypomnę chociażby no, takie sprawy jak afera hazardowa, stoczniowa. Wszystkie te sprawy związane z najbliższym otoczeniem Tuska, z jego bardzo bliskimi współpracownikami, takimi jak Sławomir Nowak, jak Karpiński, minister skarbu, no, Grodzki, Neumann, którego sprawa toczy się w tej chwili w prokuraturze, Chlebowski, Drzewiecki, no tych nazwisk można by naprawdę mnożyć, ludzi skorumpowanych, nawet jeżeli nie wszystkie te sprawy znalazły swój oczekiwany przez społeczeństwo finał w sądzie w postaci wyroków, no bo mamy taką, a nie inną sytuację w sądownictwie, to jednak miało też CBA ogromne znaczenie prewencyjne, więc chodzi o zniszczenie instytucjonalne służby, która miała patrzeć i patrzyła władzy na ręce. Dokumentowała to. On był przekonany po tych doświadczeniach swojego pierwszego premierostwa, że nie jest w stanie zniszczyć tych zespołów ludzkich i tej determinacji i odwagi wielu funkcjonariuszy. Więc to jest takie zabezpieczenie na przyszłość. Z jednej strony taka bardzo niezdrowa, antypaństwowa emocja małostkowego, takiego podłego polityka, który chce się zemścić, prawda, za te różne sprawy z przeszłości, ponure sprawy związane z jego środowiskiem politycznym. Z drugiej strony chcą mieć spokój i bezkarność na przyszłość, żeby no, nikt nie gromadził dowodów ich przestępczej działalności.
Tak, premier argumentując powiedział tak, CBA nie wykonywała swoich funkcji, tylko była wykorzystywana do walki z opozycją. I jaki jest komentarz pana do tego?
No, jest to absolutna nieprawda. To znaczy Tusk teraz chce wykorzystywać służby do walki z opozycją i robi to. Też chcę powiedzieć, że tak naprawdę to nie służby nękają opozycję, ale pewne zespoły prokuratorskie powoływane przez Bodnara, które polecają, i to w formie poleceń, służbom wykonywać konkretne czynności, na przykład zatrzymanie kogoś, na przykład przeszukanie mieszkań jakichś osób związanych z opozycją. Z reguły ci funkcjonariusze nawet nie wiedzą, czego dotyczy istota tego śledztwa, jakie są materiały zgromadzone. Wykonują czynności i na zewnątrz jest to pokazywane, że CBA robi przeszukania, CBA prowadzi jakąś sprawę, w gruncie rzeczy wykonują funkcjonariusze polecenia bardzo sformalizowane ze strony zespołów prokuratorskich powoływanych przez Bodnara. Taki świeży przykład to chociażby ostatnie przeszukania w siedzibie Fundacji Lux Veritatis, która jest związana z Radiem Maryja i z telewizją Trwam. To nie jest śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, tylko śledztwo jakoś tam wszczęte z pobudek politycznych przez prokuraturę, ale na zewnątrz jest to pokazywane właśnie po to, żeby osiągnąć ten efekt taki propagandowy, że CBA przeprowadza przeszukania, CBA jest służbą antykorupcyjną, w związku z tym no, ma to budzić takie skojarzenia u niezorientowanego obywatela, że jakaś korupcja miała miejsce. To jest właśnie instrumentalne wykorzystywanie przez obecną ekipę rządzących służb, czy też w tym wypadku CBA, właśnie do działań stricte politycznych. Ale to nie jest istota pracy tej służby. Ta służba potrafiła przetrwać najtrudniejsze czasy, przecież Platforma rządziła 8 lat wcześniej za pierwszego Tuska, prawda, i później premier Kopacz, prawda, i mimo tego, że nie mogła działać tak intensywnie, jak powinna działać, jak działała w swoim pierwszym okresie, kiedy rządy pierwsze PiSu powołały tę służbę, to jednak no, działała, zbierała informacje, dokumentowała i Tusk był no, niezwykle rozczarowany tym, że nie jest w stanie tej służby skontrolować, opanować, nawet wsadzając tam swoich ludzi, takich jak pan Wojtunik, który przez szereg lat przecież kierował tą służbą. Także to nie jest tak, że to jest służba, która cały czas była zarządzana przez jedną partię polityczną. Było szereg rządów, a służba robiła swoje, miała lepsze, gorsze okresy, ale była. I to jest służba, która historycznie dokonała przełomu w walce z korupcją w Polsce. Ja przypomnę lata 90., początek lat 2000, gdzie korupcja była w Polsce powszechna. Właśnie to była odpowiedź zdrowych sił politycznych państwa polskiego, myślę tu o Prawie i Sprawiedliwości, na tę powszechną, urzędniczą i nie tylko urzędniczą korupcję w naszym kraju. Naprawdę nastąpił przełom zasadniczy. Wszystkie wcześniejsze badania pokazywały, że korupcja jest podstawowym problemem, z jaką borykają się nasi obywatele. Po bardzo twardych działaniach antykorupcyjnych, które rozpoczęło CBA, naprawdę sytuacja w naszym kraju znacząco się zmieniła. CBA, historycznym sukcesem CBA jest powstrzymanie też oligarchizacji Polski. Ja przypomnę te lata 90. tych oligarchów, którzy pociągali za sznurki, prawda, zakulisowo, wykorzystując moc swoich pieniędzy, uzależniali od siebie polityków, budowali swoje fortuny, rozbudowywali swoje fortuny na bazie funduszy publicznych, wykorzystując w sposób nielegalny różnego typu rządowe kontrakty. No to się skończyło. To jest wielka zasługa CBA i zniszczenie tej służby antykorupcyjnej jest po prostu czymś skrajnie antypaństwowym. Ja może teraz podam też taki bardzo świeży przykład ze swojej działalności jako eurodeputowanego. Otóż w ubiegłej kadencji Europarlamentu rozpoczęte zostały prace nad dyrektywą antykorupcyjną Unii Europejskiej, czyli taką dyrektywą kierowaną do państw członkowskich, w jakich kierunkach ta polityka karna również antykorupcyjna powinna postępować. Te prace nie zostały zakończone, one zostały teraz wznowione w nowej kadencji parlamentu, zostały wyznaczone przez frakcję, w której jest PiS, czyli EKR, frakcję reformatorów i konserwatystów do prac nad tą dyrektywą. Otóż projekt tej dyrektywy w swoim jednym z pierwszych punktów zakłada, i to jest projekt przygotowany przez Komisję Europejską, zakłada, że we wszystkich państwach unijnych powinny powstać wyspecjalizowane organy do walki z korupcją, że walka z korupcją powinna być skoordynowana, a nie rozproszona. I tu Tusk, no, człowiek tego establishmentu unijnego, kierując się swoimi emocjami, swoją małostkowością, ale również chcąc, wiedząc jaka jest jego ekipa, chcąc tej ekipie zapewnić bezkarność w przyszłości, likwiduje właśnie taki organ, który ma być postulowany, którego powołanie ma być postulowane w tejże dyrektywie.
CBA ma zastąpić policja, ABW i administracja skarbowa. Mogą być tak samo skuteczne jak CBA?
Nie, to jest po prostu kompletna fikcja. To jest właśnie po prostu rozproszenie odpowiedzialności za walkę z korupcją w państwie. Model walki z korupcją przez policję testowaliśmy w latach 90. Wtedy to przy każdej komendzie wojewódzkiej istniały tak zwane wydziały antykorupcyjne policji i były to czysto fasadowe wydziały, tak naprawdę no, działające w sprawie korupcji gdzieś na jakimś bardzo niskim szczeblu. Tak naprawdę no, w policji no, zawsze, kiedy trafiano na jakieś nazwisko polityka, niezależnie od tego z jakiej opcji, następował paraliż decyzyjny. Wszyscy wpadali w panikę. Ja przypomnę jedno wydarzenie, poważne wydarzenie związane z korupcją w latach 90. Była to tak zwana afera Starachowicka. To była tak naprawdę jedyna głośna rzecz przez szereg lat, gdzie no korupcja panoszyła się totalnie na wszystkich szczeblach i nagle wpadła afera Starachowicka, którą jakoby wykryła policja. Ale przypomnę, jaki był kontekst. Otóż policja zajmowała się tak naprawdę korupcją na szczeblu radnych w Starachowicach. Radnych. I nagle podsłuchując jakiegoś radnego podejrzewanego o przestępczość korupcyjną, no, wgrał im się wiceminister spraw wewnętrznych z SLD, pan Sobotka, który ostrzegał tego radnego, że no, jest w zainteresowaniu policji, prawda? I to była wielka afera Starachowicka, wielka panika w policji, co zrobić z tym wszystkim, prawda? I to był ten właśnie punkt odniesienia. Policja w sprawie korupcji wśród polityków, wysokich urzędników zawsze była bezradna i nigdy nie miała tak naprawdę najmniejszych sukcesów, chociaż była tą formacją, która miała zwalczać korupcję. I teraz wracamy do tego modelu bezradności, braku odpowiedzialności instytucjonalnej, takiej państwowej za ogarnięcie tego zjawiska. No, jestem naprawdę bardzo głęboko zaniepokojony i to pokazuje, z jakim rządem mamy do czynienia, to pokazuje rzeczywiste intencje tego rządu, takie antypaństwowe, skrajnie partyjne, a jednocześnie też obnaża słabość tego środowiska, bo jestem ewidentny, że oni w tyle głowy mają właśnie te wszystkie problemy tych ich Neumannów, tych wszystkich Nowaków, Karpińskich, Sawickiej, prawda, i tak dalej. I nie chcą, żeby cokolwiek takiego wydarzyło się w przyszłości. Nie dlatego, że zakładają, że tym razem ich środowisko zachowa się przyzwoicie i nie będzie bezczelnie kradło, ale dlatego, że obawiają się właśnie, że będą funkcjonariusze zorganizowani, którzy nawet jeżeli teraz nie mogą stawiać zarzutów, to gromadzą, dokumentują nieprawości obecnie rządzących, patrzą na ręce. CBA zawsze była formacją patrzącą na ręce rządzących.
I tak było za czasów Prawa i Sprawiedliwości? Czy kontrolowało CBA i patrzyło, co się dzieje w Funduszu Sprawiedliwości, w Agencji Rezerw? Czy te wszystkie sprawy, o których teraz mówi Donald Tusk?
Jak najbardziej.
Tak?
Ja podam teraz bardzo taki spektakularny przykład. Głośna jest sprawa Kolegium Humanum. Ja tę sprawę jako koordynator służb specjalnych dobrze znałem. To była sprawa całkowicie od samego początku w naszych czasach wykryta przez CBA, prowadzona przez CBA i tylko dlatego no ona tak szybko już po zmianie rządu miała miejsce realizację, dlatego że ta sprawa była już w pełnym biegu. Kolejna sprawa z czasów rządów PiSu, no bardzo niewygodna dla PiSu, to chociażby sprawa, ta sprawa rzeczywistej przestępczości związanej, rzeczywistego przestępstwa związanego z wydawaniem wiz, prawda, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No to była sprawa od samego początku do końca wykryta przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Bolesna sprawa, ale oczywiście opozycja wykorzystała ją politycznie, rozdymając ją do nie wiadomo jakich rozmiarów, w sposób całkowicie kuriozalny, bo mieliśmy do czynienia z bardzo konkretną sytuacją przestępczą sytuacją wydania kilkuset wiz w przyspieszonym trybie za łapówkę. Sprawca został zatrzymany przez CBA. Wszyscy urzędnicy, którzy pośrednio przyczynili się do tego procederu, ponieśli konsekwencje z tego tytułu. Osoba z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wiceminister i poseł PiS-u poniósł pełne konsekwencje polityczne, jak również zapewne karne poniesie. I to wszystko zostało przeprowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w czasach Prawa i Sprawiedliwości, bo my nie baliśmy się trudnych problemów. Trudne problemy trzeba rozwiązywać i trzeba je rozwiązywać szybko. I dlatego na przykład, że CBA działało sprawnie i patrzyło władzy na ręce wysokim urzędnikom państwowym, ta sprawa wiz w MSZ-cie, ona została bardzo szybko rozpracowana, ogarnięta i rozmiary tej sprawy no, były niewielkie z uwagi właśnie na szybkość i skuteczność działania CBA.
A Fundusz Sprawiedliwości, komentarz do sprawy w decyzji sądu o aresztowaniu Marcina Romanowskiego.
Tak, no sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest zupełnie innego typu sprawą. To jest sprawa skrajnie polityczna. Tutaj chodzi o to, żeby tak naprawdę dopaść Zbigniewa Ziobro, zemścić się na nim. Ja tutaj nie widzę w tym momencie żadnych realnych zarzutów, jakie można by postawić. To są jakieś rzeczy naprawdę głęboko niepokojące, bardzo wydumane, które mają uderzyć właśnie w Zbigniewa Ziobro i jego współpracowników. Moim zdaniem mamy powody do głębokiego niepokoju. Naprawdę na przykładzie tej sprawy widać, jak rodzi się taka ponura dyktatura Tuska, bezwzględnego człowieka, zimnego człowieka, który w ten sposób chce zniszczyć właśnie opozycję obecną. To jest sprawa, którą powinniśmy się bardzo starannie przyglądać. Widać tu wiele nieprawości. Teraz próba aresztowania ministra, byłego ministra Romanowskiego w sytuacji, kiedy no, podstawowym argumentem jest obawa matactwa, no dla mnie jest czymś zupełnie niedopuszczalnym, niezrozumiałym, poza chęcią zemsty politycznej, wywarcia zemsty politycznej. Jaka obawa matactwa, kiedy wszyscy ci ludzie od wielu, wielu miesięcy byli na wolności, kiedy tak naprawdę jest to sprawa interpretacji dokumentów. No naprawdę jest to dla mnie jakaś zgroza, że można stawiać zarzuty, sugerować, że była to zorganizowana grupa przestępcza, kiedy no środki z tego funduszu były wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeżeli czyni się zarzut na przykład no kompletnie kuriozalny, że przekazywano środki ochotniczym strażom pożarnym, że kierowano je na różne przedsięwzięcia no, związane no, z czymś niesłychanie pozytywnym, jak budowa chociażby ośrodków pomocy, prawda, dla osób potrzebujących tej pomocy, samotnych matek, prawda, ofiar przemocy domowej. No naprawdę tutaj nie widzę żadnego przestępstwa. Widzę tylko wielką, ogromną chęć obecnej władzy Tuska i Bodnara dopadnięcia Zbigniewa Ziobry, dopadnięcia jego współpracowników, zniszczenia ich, no takiego już bardzo bezpośredniego poprzez odebranie im wolności, pozbawienie możliwości działania publicznego, odebranie im też godności osobistej. No to są rzeczy, które w demokratycznym kraju nie mogą mieć miejsca. Tutaj należy stawiać temu zasadniczy opór. To nie jest żadna walka z korupcją. To jest rzeczywiście w tym momencie walka z oponentami politycznymi, chęć ich zniszczenia, takiego pełnego zniszczenia, odebrania im, tak jak mówię, wolności, godności. No jest to podłe działanie.
Na liście tych, którym ma zostać odebrany immunitet, jest też premier Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński wprawdzie w innej sprawie, ale immunitet stracił. Właściwie jest każdy, albo prawie każdy z ministrów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, polityków Prawa i Sprawiedliwości może stracić immunitet, w tym pan Mariusz Kamiński, który jest gościem Poranka
tak
Wnet,
jest.
Z kolei Immunitet Europejski. Tam ta tak. sprawa się toczy pana immunitetu?
Tak, toczy się. Toczy się. Przypomnę, że tym razem sprawa związana jest z faktem, że ja i minister Wąsik głosowaliśmy w Sejmie po wyroku. Braliśmy udział w jednym głosowaniu, jednego dnia w głosowaniach. Między innymi głosowaliśmy oczywiście merytorycznie przeciw powołaniu w obecnym składzie Państwowej Komisji Wyborczej. Nigdy te głosowania nie zostały anulowane. Procedura wygaszania nam mandatów została wtedy rozpoczęta i niezakończona. Byliśmy i na stronach sejmowych jako posłowie, i na listach poselskich. Wypłacano ryczałty poselskie naszym biurom. I to jeszcze raz podkreślę, głosowania, w których braliśmy udział, nigdy nie zostały, przecież gdybyśmy byli osobami nieuprawnionymi, no to te głosowania powinny być anulowane. Natomiast nigdy nie zostały anulowane. Zawiadomienie do prokuratury wobec nas złożył Roman Giertych, a nie Kancelaria Sejmu, a mimo to prokuratura chce stawiać nam zarzuty. Złożyła wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie nam immunitetów. Ta procedura ruszyła, więc zapewne te immunitety zostaną nam odebrane i zapewne znowu staniemy przed sędziami z justicji. Podkreślam z justicji, bo jest to naprawdę grupa skrajnie upolitycznionych sędziów, którzy w każdej naszej sprawie na każdym etapie podejmowali decyzje swego czasu, które doprowadziły do osadzenia nas w więzieniu bezprawnego. Więc no, wiem, jakie są perspektywy. Wiem, że celem tej władzy jest zniszczenie Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie jakby likwidacja CBA, która była punktem wyjścia naszej rozmowy, jest jakby jednym z elementów tego. Chcą zniszczyć demokratyczne państwo, chcą zniszczyć demokratyczną w tym momencie opozycję, tak aby mieć poczucie, że nie ma już dla nich żadnego politycznego zagrożenia, że władza się zmieni, że będą siły polityczne, które w sposób demokratyczny przejmą odpowiedzialność za państwo w wyniku wyborów, bo te siły mają być teraz zniszczone. To jest cel Tuska. Zniszczyć demokratyczną prawicową opozycję, zniszczyć elitę przywódczą naszego ugrupowania i zniszczyć instytucje demokratyczne, takie jak Trybunał Konstytucyjny, takie jak właśnie Centralne Biuro Antykorupcyjne, które stanowią jakieś potencjalne zagrożenie dla realizacji tej strategii działania Tuska. Zawłaszczyć państwo, zniszczyć opozycję, uwikłać przywódców opozycji w jakieś pseudokryminalne procesy, no to jest jego cel.
Ale czy to jest cel, czy to jest środek do jakiegoś innego celu?
To jest w pewnym sensie, można powiedzieć, środek, który służy do innego celu, bo tym innym celem Tusk jest częścią, to taką zwasalizowaną częścią tego europejskiego lewicowo-liberalnego establishmentu, który jasno też określa te swoje najbardziej strategiczne cele. Ten najbardziej strategiczny cel to budowa państwa europejskiego kosztem funkcjonowania, istnienia tak naprawdę państw narodowych. I myślę, że Tusk jest elementem właśnie tej bardzo szerokiej perspektywy strategicznej części europejskiego establishmentu. No na szczęście i w Europie sytuacja się krok po kroku zmienia. Ona nie jest satysfakcjonująca. Mówię o obecnym układzie sił w Europarlamencie, ale krok po kroku z wyborów na wybory następuje otrzeźwienie też europejskiej opinii publicznej i myślę, że uda się ten proces powstrzymać. Na pewno będziemy robili wszystko, żeby proces budowy jednego państwa europejskiego powstrzymać. Ale oczywiście to są te strategiczne, dalekosiężne cele zmiany rzeczywistości europejskiej, zmiany rzeczywistości światowej. Natomiast no, żeby Polska była elementem właśnie tej szerszej układanki, Tusk musi zniszczyć wszystko to, co jest jakby tą istotą funkcjonowania niepodległego państwa polskiego. Czyli te elity niepodległościowe, które myślą o tym, żeby Polska była silnym, samodzielnym, suwerennym państwem, mądrze działającym na arenie międzynarodowej, muszą być zniszczone. I jednym z małych elementów tej właśnie układanki jest decyzja o zniszczeniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czyli takiej instytucji, która od środka patrzy rządzącym na ręce, dokumentuje działania nielegalne i uderza w odpowiednich momentach.
Dzisiaj pan w Warszawie organizuje konferencję na temat migracji. Jaka jest główna teza tej konferencji?
Tak, dzisiaj w Warszawie odbywają się dni studyjne Parlamentu Europejskiego organizowane przez naszą frakcję, czyli frakcję konserwatystów i reformatorów EKR, która działa w Parlamencie Europejskim. Organizujemy szereg paneli takich tematycznych związanych z takimi kluczowymi problemami europejskimi, które mają miejsce w naszej rzeczywistości. Jedną z tych spraw jest sprawa nielegalnej migracji i zalewania przez Europę nielegalnymi migrantami. Będziemy dziś dyskutowali i zastanawiali się, jak skutecznie powstrzymać tę inwazję nielegalnych migrantów na Europę i jak skutecznie od środka, między innymi w Europarlamencie, działać na rzecz powstrzymania tej fali. No, tych pomysłów jest szereg. One się coraz bardziej działają w sposób zorganizowany. Od takich prostych spraw, jak zmuszenie Komisji Europejskiej do współfinansowania zapór fizycznych, inżynieryjnych na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, bo do tej pory ze względów ideologicznych Komisja Europejska odmawia państwom, które mają te zewnętrzne granice Unii Europejskiej, które starają się skutecznie chronić tych granic, odmawia przekazywania środków na finansowanie zapór inżynieryjnych. No jest to po prostu kompletny nonsens, absurd, takie ideologiczne zacietrzewienie, że my murów na granicach Unii Europejskiej stawiać nie będziemy i nie będziemy finansować. A jest to jeden z najprostszych elementów skutecznej obrony przed nielegalną migracją, ale poprzez rozwiązania azylowe, które w tej chwili sprzyjają nielegalnym migrantom, ułatwiają im szybką i łatwą legalizację swojego nielegalnego pobytu na terenie Unii Europejskiej. Chcemy zaostrzenia polityki azylowej Unii Europejskiej i chcemy też wreszcie skutecznej polityki wydalania nielegalnych migrantów poza teren Unii Europejskiej. Będą na tym panelu przedstawiciele i państw bałtyckich, i nasi przyjaciele włoscy, którzy akurat w tym momencie rządzą we Włoszech. Myślę tu o partii pani premier Meloni. Przedstawiciele będziemy brali udział w tych panelach. Będziemy wspólnie dyskutowali i wypracowali pewną strategię. Dodatkowo będą też z nami łączyli się przedstawiciele obozu prezydenta Trumpa. Niestety nie będzie mógł do nas przyjechać gość, którego zaprosiliśmy, który wcześniej potwierdził swoją wizytę, pan Landau, który właśnie w tej chwili szykuje się do wysłuchania w kongresie, gdyż ma objąć jedną z istotnych funkcji w nowej ekipie prezydenta Trumpa. Ma być wiceszefem Departamentu Stanu, także również jesteśmy w kontakcie właśnie z przedstawicielami administracji, nowej administracji amerykańskiej. No też chcemy koordynować pewne międzynarodowe działania z Amerykanami.
O czym powiedział w Poranku Wnet Mariusz Kamiński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef MSW. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.